Południe Wnet.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet. Ciepły, słoneczny, wiosenny dzień w Warszawie. Mam nadzieję, że taki sam jest w Krakowie i w całej Polsce. Dzisiaj ósmy dzień strajku nauczycieli. Przeczytam Państwu fragment listu, który opublikowała dzisiejsza Interia 30 minut temu. Jestem już na emeryturze, ale mam wnuki w wieku szkolnym i uważam, że podwyżki im, nauczycielom, się należą. Ale, trzy kropki, jeśli 3/4 klasy bierze korepetycje z przedmiotu, to jak to świadczy o nauczycielu? Czego on uczy? Niech zarabia dobrze, ale za uczciwą pracę. Nauczanie, zaangażowanie. Według mnie przed jakimkolwiek podwyżkami powinien być jakiś audyt nauczyciela. Jak naucza, jakie ma wyniki, jaki jest poziom wiedzy jego uczniów i to nie z korepetycji. To jest babcia się podpisała pod tym listem. Oczywiście strajk nauczycieli trwa. Premier Mateusz Morawiecki zaprasza do okrągłego stołu w sprawie edukacji zaraz po świętach. Tymczasem strajkujący nauczyciele z ponad 100 placówek oświatowych w całej Polsce zaapelowali do szefa rządu o spotkanie okrągłego stołu jeszcze przed świętami. To są te informacje z ostatniej chwili, a my mamy połączenie telefoniczne. Przy telefonie Ryszard Proksa, szef Solidarności Oświaty. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam.
Ósmy dzień strajku. Jakie są pana refleksje dzisiaj?
No, sytuacja jest bardzo trudna, nie ma co ukrywać, no bardzo tylko można w tym wypadku apelować do wszystkich nauczycieli, niezależnie od tego, czy należą do związku, czy nie, żeby to nie było kosztem dzieci i młodzieży, bo to by naprawdę już załamało całkowicie etos nauczyciela i jego zawód. Ja uważam, że no, jeśli chodzi o wynagrodzenia, prawda, i o warunki pracy, jak najbardziej wszyscy wiemy, że jest źle i należy to poprawiać, ale no jest porażające to, że przez tyle lat jakoś nauczyciele nie mogli się zdecydować na taki krok, a teraz, kiedy już tyle się udało zrobić, to nagle się okazuje, że to jest ten moment, kiedy trzeba najbardziej drastycznie protestować. Ja przypomnę, że jako Solidarność mieliśmy całkiem swój, że tak powiem, program akcji protestacyjnej zakończony głodówką, co według nas niejako zmusiło rządzących do rozmów i do negocjacji. No, ale nadal hasło jest aktualne. Niech dorośli rozmawiają z dorosłymi, a młodzież niech się uczy.
Nie żałuje pan tego, że podpisał pan porozumienie z rządem?
Znaczy, no to ja tylko wykonałem to, co należało do mnie, czyli decyzję Rady Sekcji Krajowej, która mi taką zgodę wyraziła po zapoznaniu się z tym, co zostało wynegocjowane. No tutaj na razie trudno mówić o jakimś triumfalizmie czy przegranej, prawda? A nie daj Boże już o zdradzie. Rada Sekcji Krajowej zadecydowała, że to, co zostało zaproponowane i wynegocjowane, jest optymalne. I dlatego to porozumienie podpisałem i zrobiłbym to drugi raz. Niestety no media społecznościowe i inne zrobiły wszystko, żeby to przedstawić w jak najgorszym świetle.
A z kolei nauczyciele z Solidarności podjęliby strajk. Czy pan przewodniczący ma jakieś statystyki?
Wiem. No statystyki to trudno powiedzieć, bo nie prowadzimy takich statystyk. Ale zdaję sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji są moi koledzy z związku, ponieważ no, w strajk się wchodzi bardzo łatwo. Ja coś na ten temat wiem, bo strajkowałem 3 tygodnie i też byłem prowadzącym ten strajk. Tutaj teraz jest bardzo, bardzo trudno będzie się z tego wytaraskać. Raz to jest presja bardziej, że tak powiem, radykalnie nastawionych kolegów, koleżanek w pracy, a z drugiej strony z tego, co ja widzę, też presja samorządów, które w żaden sposób no, po prostu włączyły się w akcję strajkową, obiecując, że oddadzą pieniądze, że wspierają, że to no, wtedy się łatwiej się strajkuje, tylko o wiele trudniej się wychodzi. To jest taka podwójna presja teraz na nauczycieli. Ja sobie zdaję sprawę, z jak bardzo trudnej sytuacji teraz są i w opresji.
Ale przewidywał pan, że aż 600 tysięcy nauczycieli podejmie wezwanie do strajku?
No z tym 600 to bym nie powiedział. No nie chcę tutaj się licytować na moją wiedzę na dzień dzisiejszy, tak, albo na wczorajszy, to strajkuje połowa, prawda, nauczycieli. Druga połowa nie strajkuje. No ale to jest obraz, że tak powiem, determinacji i tego zbyt długiego wyczekiwania. Później nagle zostały rozbudzone oczekiwania, prawda, i nadzieje wszystkich grup zawodowych, no a nauczycieli szczególnie. No i stąd taka reakcja, a nie inna.
Premier zapowiedział okrągły stół, zaprosił do okrągłego stołu Solidarność, do tego okrągłego stołu, który ma nakreślić przyszłość edukacji w Polsce, przystąpi.
Tak, no mam nadzieję, że wszystkie strony sporu i nie tylko przystąpią, bo tutaj problemów jest rzeczywiście bardzo dużo. No, wielokrotnie nawoływaliśmy do takiego okrągłego stołu oświatowego, no ale do tej pory jakoś on nie trafiał na jakieś takie zrozumienie, no jakoś to cały czas odsuwano. No teraz chyba sytuacja na tyle dojrzała, na tyle się dużo mówi o edukacji, że trzeba wreszcie jakieś decyzje radykalne podjąć.
Czy pana zdaniem ta groźba braku klasyfikacji, braku dopuszczenia do matur uczniów, którzy do tych matur mają przystąpić już na początku maja, jest groźbą, która może się ziścić?
No bardzo, bardzo przestrzegam przed takimi rozwiązaniami. Namawiam moich kolegów, wszystko, strajk, wszystkie inne sposoby strajkowania są dopuszczalne, ale nie grajmy młodzieżą, a szczególnie maturzystami, którzy wchodzą, akurat dla nich jest to najważniejszy egzamin w życiu i wchodzą w dorosłe życie. Jeżeli tutaj nie dojdzie do klasyfikacji, to nie wyobrażam sobie. No, będziemy mieć wszystkich przeciwko sobie, i rodziców, i młodzież, i społeczność całą, nie mówiąc o politykach. No, to jest niewyobrażalne dla mnie, żeby nie dopuścić młodzież do matury.
A jak pan ocenia samą groźbę, że do czegoś takiego dojdzie?
No więc to, co powiedziałem na początku, dorośli powinni rozwiązywać sprawy między sobą, no a branie młodzieży za zakładników to już jest naprawdę poniżające.
Widzi pan często takie, że uczniowie razem z nauczycielami, że rodzice popierają strajk nauczycieli. Tak pan też to odczuwa, że jest taka solidarność?
No nie, dla mnie to jest dziwne, że rodzice nagle, którzy, no, można powiedzieć, że oprócz wynagrodzenia drugim problemem w oświacie jest, powiedzmy sobie, są rodzice, którzy cały czas próbują w jakiś sposób roszczeniowo, prawda, wchodzić do szkoły i tu mamy bardzo duży problem. Ja przypuszczam, że to bardziej to jest polityczne jakieś takie, no, nastawienia, chęci, bo młodzież, owszem, jak wychodzi na ulicę, to chyba z radości, że się nie uczy, bo nie widzę innego powodu, dla którego by musiała protestować, kiedy ona jeszcze wielu rzeczy nie widzi. No, dla mnie są te manifestacje są raczej organizowane przez jakieś stowarzyszenia, fundacje, partie, nie wiem, ale to nie wygląda mi to, jeżeli prezydent miasta Warszawy przyjeżdża na takie spotkanie i też wspomaga, to jest dla mnie oburzające. To jest temat, o którym mówiłem pani premier w negocjacjach. Ustalmy wreszcie, za co odpowiada samorząd, a za co rząd, jeśli chodzi o oświatę.
I to byłoby dobrze rozstrzygnąć przy okrągłym stole. Tym, którzy zorganizowali strajk, wydawało się, że przeszkodzą w tych egzaminach, które się do tej pory odbywały. Jak pan ocenia to, że te egzaminy się odbyły, sprawność rządu?
No, ja tylko mogę podziękować koleżankom i kolegom, niezależnie od tego, czy są z naszego związku, czy nie, że jednak ten zawód, jakim jest nauczyciel, potraktowali dokładnie i ten etos nauczyciela i nie zostawili młodzieży w tak ważnej sprawie i nawet wyręczyli kolegów, którzy jednak uznali, że można nie pójść ze własną młodzieżą, którą tyle lat się przygotowywało do egzaminu. No to jest dla mnie bardzo szokujące zdarzenie.
Jak pan miałby dziś przewidywać, kiedy i jak ten strajk się zakończy?
To jest nieprzewidywalne. Ja wiem, że to jest nieprzewidywalne, to potrwa jeszcze długo w różnych miejscach. No, tak jak powiedziałem, ta presja i wewnętrzna, i zewnętrzna, no, jest na tyle duża, że nauczyciele sami, no nie wiem, myślę, że to jeszcze niestety trochę potrwa.
Pewno pan w mediach społecznościowych też obserwuje i przysłuchuje się takim piosenkom strajkowym, które powstały i które nauczyciele z taką wielką przyjemnością nagrywają.
Znaczy nie znam tych tekstów, znaczy coś tam słyszałem o tej Kieleckiej tylko, prawda? No ale to już jest, że tak powiem, tak samo pamiętam na Głodówce tam w Krakowie też nauczyciele jakąś piosenkę ułożyli. No to jest taki, że tak powiem, jakiś no spędzenie czasu, który no jest wolny i można wtedy, tak powiem, sobie coś inaczej myśleć niż tylko o szkole.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Proksa, szef Oświatowej Solidarności, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:12. Rzeczywiście jest coś takiego jak radosna twórczość protestujących nauczycieli. Fragmentu jednej z tych piosenek teraz posłuchamy. Prawda, że samo powołanie nie wystarczy, żeby pojechać na wakacje do Chorwacji. Jest godzina 16:14. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Popołudnie Wnet. A gościem Popołudnia Wnet jest ksiądz Infuat Ireneusz Skubisz, Europa Christi, wieloletni redaktor naczelny Niedzieli. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Czy ksiądz Infuat śledzi to, co się dzieje w polskiej oświacie, strajk nauczycieli, co ksiądz Infuat o tym sądzi?
Oczywiście śledzę bardzo pilnie, nawet w niedzieli wielkanocnej napisałem tekst pod tytułem Nauczycielu Dobry. I nawiązałem do Pana Jezusa, który właśnie otrzymał taki tytuł. Do Niego zwrócił się człowiek i ze słowami Nauczycielu dobry, co mam czynić, co mam myśleć? I ksiądz prymas Wyszyński w 1957 roku zaprosił na pielgrzymkę nauczycieli w maju około 10 tysięcy nauczycieli. I do nich wtedy, pamiętam, wygłosił wspaniałe kazanie. I właśnie refrenem tego kazania było Nauczycielu dobry. I właśnie myślę, że trzeba nawiązywać do Chrystusa, który także był nazywany nauczycielem. I może trzeba by i Jego zapytać, czy On by strajkował. No, Pan Jezus pewnie nigdy nie strajkował. I zawsze z miłością odnosił się do dzieci, do człowieka młodego. Jak często w Ewangelii nawet zauważam, jak mówił, że spojrzał z miłością na młodego człowieka. I myślę, że trzeba by zadać nauczycielom pytanie, czy oni patrzą z miłością na swoich wychowanków, na swoje dzieci, bo oni idą zaraz za rodzicami. Ja sam pamiętam swoich nauczycieli, jak bardzo patrzyłem na swoją panią nauczycielkę, która mnie uczyła w pierwszej klasie, a potem na swoich nauczycieli, wspaniałych nauczycieli, których spotkałem w niższym seminarium duchownym w Częstochowie w 1952 roku. I myślę, że słowo nauczyciel to wielkie słowo i ono zawiera swoją treść, swoją głębię i myślę, że nigdy jakoś nie mieści się słowo strajk w pojęciu nauczyciela, bo nauczyciel to powołanie, to bardzo wielkie powołanie i tak jak nie można zauważyć nigdy, żeby księża strajkowali, bo są powołanymi, tak nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby nauczyciel mógł strajkować. No zapytajmy, jak to było podczas okupacji, gdy nauczyciele prowadzili komplety, prowadzili tajne szkoły, nikt im nie płacił, chyba że hitlerowcy zapędzili ich do Oświęcimia za nauczanie. Czy oni pytali o pieniądze? Ja sam w latach 60. pomagałem w Lublinie jako katecheta. Ani mi do głowy nie przyszło, żeby myśleć o jakimśkolwiek groszu. Po prostu cieszyłem się, że mogłem uczyć. Oczywiście wiadomo, że nauczyciele też są ludźmi, potrzebują pieniędzy, potrzebują utrzymać swoje rodziny, ale właściwie tak myślę sobie, że w Polsce wszystkim brakuje, nie tylko nauczycielom. Brakuje pielęgniarkom, brakuje różnym pracownikom, pocztowcom. Wszyscy mogliby zacząć strajkować i wtedy co się stanie w Polsce. Dlatego myślę, że to działanie, które obserwujemy w Polsce, jest działaniem absolutnie politycznym. Owszem, ono jest oparte o pewne żądania, ale jednocześnie myślę, że trzeba mieć pewien umiar. Trzeba przede wszystkim ukochać człowieka, młodego człowieka. Ten strajk jest uderzeniem nie tylko młodego człowieka, ale jest uderzeniem w rodzinę. Ja zauważyłem dzisiaj, przyjeżdżając do Warszawy, jak szły sobie takie dzieciaki. One były tak bezdomne, jak owce bez pasterza, powiedziałbym językiem ewangelicznym. Bo nauczyciele strajkują, bo oni są sami. I to trzeba jakoś współczuć i rodzicom, i rodzinom, i dzieciom. Bo na przykład chciałbym zadać pytanie. Dziecko jest niegrzeczne i matka powie, ja zastrajkuję i nie dam ci 3 dni jeść, bo jesteś niegrzeczny. Czy wtedy moglibyśmy się zgodzić na taki strajk matki, że nie dam ci jeść? Tak samo dziecko, które jest teraz głodne wiedzy, bo ono powinno iść do szkoły. Ono się powinno uczyć i to dziecko nagle jest pozbawione tej wiedzy. Ono jest zostawione jakby samo sobie. Rodzice muszą szukać jakiegoś miejsca dla swojego dziecka. Nieraz zabierają ich do pracy, tych swoich synów czy córki. A co zrobić z taką młodzieżą już szkół średnich, która także jest zostawiona sama sobie? To przecież wszystko budzi ogromną bulwersację życia społecznego. To jest uderzenie w naród, moim zdaniem. To nadaje się do jakiegoś bardzo poważnego zastanowienia, co z tym fantem zrobić, bo to jest jakby podkład pod jakiś bunt społeczny. A przecież nam wszystkim zależy na spokoju. Zależy na tym, żeby jakoś z miłością podchodzić jeden do drugiego. Oczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął pewne działania, żeby pomóc. Pomóc młodym ludziom, pomóc emerytom. No, a to jest właśnie działanie w poprzek. My wam pokażemy, skoro jesteście tacy dobrzy, to skoro chcecie dawać, to skoro macie tyle pieniędzy, to dajcie i nauczycielom.
No dobrze, ale jeżeli sytuacja jest taka, że ktoś źle rządzi, tak, podejmuje złe decyzje i jest człowiek ofiarą tych złych decyzji, no to wtedy ma prawo do tego, żeby się bronić, a jednym z odruchów samoobrony jest strajk w życiu społecznym.
No ja myślę, że gdy chodzi o nauczycieli, to trzeba by znaleźć jakieś inne sposoby, delikatniejsze, żeby dojść do złego. Zresztą trzeba troszkę i może cierpliwości, bo przecież rządzący zapowiadają pewne podwyżki. No wszystkiego nie da się zrobić naraz.
Ale może z tego będzie dobry owoc, czyli głęboka reforma systemu oświaty i uporządkowanie systemu oświaty, tak na dobrą sprawę, to o tym mówią i nauczyciele z Solidarności, i nauczyciele strajkujący, i nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa
Zgadzam
Polskiego.
Zgadzam się z tym bardzo głęboko, dlatego, że uważam, że istotnie szkolnictwo polskie wymaga głębokiego zastanowienia. Wymaga po prostu ogromnej refleksji, ale refleksji takiej dobrej, życzliwej dla wszystkich. Nie refleksji politycznej, która od razu bulwersuje i niszczy. Przecież moglibyśmy się wszyscy na tym pochylić z dobrocią, życzliwością, miłością, jeden do drugiego jakoś życzliwie podchodzić.
Ale tu jest polityka, w polityce słowo życzliwość jest prawie nieobecne. Pewno ksiądz Infułat nie tylko strajk obserwuje, ale w ogóle życie polityczne i nie tylko w Polsce, które jest właściwie pełne agresji.
I to jest mój ból. Bardzo się smucę nad tym. Jeżeli podjąłem ruch Europa Christi, to po to, żeby prowadzić Chrystusa, Ewangelię, która jest właśnie oparta na przykazaniu miłości bliźniego, żeby prowadzić w życie zwyczajne, normalne Europy i świata i nasze polskie życie. Bo no po cóż my się kłócimy? Przecież widać nieraz aż w oczach agresję wśród tych dyskutantów i my od razu wiemy, co który powie, bo wszystko jest jakoś nakręcone, jakoś zakodowane. Zakodowana jest nienawiść, zakodowana jest niechęć, podejrzliwość. Jeżeli ktoś jest z innego obozu, to od razu jest zły, od razu musi być napiętnowany. Po cóż takie? My jesteśmy chrześcijanami, żyjemy w chrześcijańskim kraju i przecież powinniśmy się dogadać. O pierwotnych chrześcijanach w starożytnym Rzymie mówili, patrzcie, jak oni się miłują. A co można powiedzieć o dzisiejszych chrześcijanach? Przecież w Polsce są chrześcijanie. Bo powiemy pewnie, patrzcie, jak oni się nienawidzą. Więc chciałbym raczej wołać także w ruchu Europa Christi o po prostu o zwykłą miłość, o zwykłą życzliwość, o zwykłą dobroć, bo przecież oszalejemy przez to nienawiść, oszalejemy i zniszczymy nasze życie społeczne, życie narodowe zniszczymy. Mamy jako Polacy taką wspaniałą historię. Mamy właśnie tych nauczycieli wspaniałych podczas okupacji, którzy bezinteresownie uczyli dzieci i młodzież, nawet uniwersyteckie wykształcenie także posuwali do przodu. Dalej mamy doświadczenie bohaterów narodowych, tyle umęczonych ludzi, tylu zabitych Polaków, a my teraz się wykańczamy jeden drugiego i ja uważam, że nie tędy droga. Droga jest przez miłość, droga jest przez życzliwość, przez uznanie człowieka jako swojego brata. I jakbym powiedział, zaradził, na kogo głosować? Głosować na miłość, nie głosować na nienawiść.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniu wnet.
Czy jeszcze dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś, twórca ruchu Europa Christi, który się, rozumiem, rozwija.
Tak, owszem, już wychodzimy za granicę, już 11 maja będziemy w Welechradzie w Czechach mieli sesję, potem 15 czerwca w Zalawar na Węgrzech, 4-5 lipca w Nitrze na Słowacji, ostatniego września i 1-2 października we Lwowie, a 16-17 października w Lublinie i 22 października w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszam.
I będziemy o tym Państwu w porankach wnet, ja w audycjach popołudniowych i w ogóle w Radiu Wnet opowiadać. Ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś był gościem popołudnia wnet, ale nie samym strajkiem szkolnym człowiek żyje. W Warszawie był w maraton, taki największy polski maraton, 42 km, 125 metrów biegli zawodnicy, a wśród tych zawodników był Darek Konkol, który jest teraz w studiu i realizuje dzisiejszy program. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście 195 metrów, nie 125. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne.
Istotna różnica, bo te ostatnie metry są najtrudniejsze.
Tragiczne.
A jak się biegło tobie ten warszawski maraton?
To był w moim 23 maratony skończyłem razem z tym. To był najcięższy mentalnie maraton w życiu, jaki pokonałem. Czas nie był dobry, dlatego że 4:13 to 2 lata temu mój rekord to był 3 godziny 30 minut. No to jest 40 minut wolniej, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że pokonujemy siebie wtedy. No i ja w jakiś sposób pokonałem mentalność w środku siebie, przewalczyłem coś.
Co przewalczyłeś, to co się przewalcza, to na ogół są własne słabości.
Tak, to są własne słabości. Jest w studiu ksiądz, no to powiem tylko, że różaniec między innymi na 30 kilometrze dodał mi bardzo dużo odwagi, kiedy już nie ma w głowie nic, to ta 10 różańca stawia człowieka na nogi.
A właśnie w jaki sposób się redukuje myśli podczas biegu? Startuje się, to jeszcze człowiek ma w głowie co?
Jeżeli się startuje, to jest pełna energia, wszystko jest opanowane. Do 16, 21 kilometra szło bardzo dobrze. Nie zastanawiam się nad niczym. Organizm, krew, wszystko idzie prawidłowo. Mózg jest jeszcze odżywiony. Nie zastanawiamy się nad niczym. Właśnie wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, ojej, co ja tu robię, to już wiemy, że to jest ściana i jest problem.
I na 16 kilometrze pojawiło się już to pytanie, co ja tutaj robię?
I to jest właśnie straszne, że na 16, bo potem, no to było pod górę, i już jak wiem, że się pojawia to pytanie z doświadczenia, to widzę, że będzie ciężko i wtedy co kilometr można sobie wyobrazić, liczę każdy kilometr, 16, 17, 18, a jak daleko, prawda, jeszcze. No coś niebywałego po drodze, ludzie, rozmowy.
A w którym momencie taki kryzys przechodzi? No bo rozumiem, od 16 do 42 kilometra nie można cały czas myśleć o tym, co ja tutaj robię.
To różnie to bywa, nigdy nie da się tego przewidzieć. Ten kryzys psychiczny pojawia się w różnych momentach. Tu miałem tragicznie, dlatego mentalnie najtrudniejszy, ponieważ rzeczywiście musiałem przenieść ze sobą to takie wewnętrzne cierpienie przez 20 kilometrów prawie. I to wtedy człowiek jak gdyby się dowartościowuje, bo to jest siła wewnętrzna. Albo walczę, albo schodzę. No i a tak naprawdę organizm był, wszystko było w porządku. Mogłem biec szybciej, nic nie bolało. Jak głowa działa, prawda?
A jak pogoda była? Rozmawiałem z jedną z uczestniczek maratonu i powiedziała, pogoda była doskonała.
To była doskonała pogoda dla ludzi, którzy byli przygotowani do maratonu. Bardzo dobrze, chcieli go bić. Swoje rekordy oczywiście. Wspaniale, ale w moim przekonaniu po wynikach, które czytałem, śledziłem fora internetowe. Wielu ludzi nie zrobiło tutaj swoich czasów, które chciało zrobić. Była tragedia, dlatego może wydać nam się to dziwne, ale było zimno przecież, prawda? Było zimno, a jednak mimo wszystko polewałem się zimną wodą co kilometr i teraz to jest coś strasznego. Teraz nie przyszłoby mi to do głowy, żeby to zrobić dzisiaj, ale wtedy było za gorąco, zdecydowanie.
Ale nie dość, że przebiegłeś, to jeszcze przyszedłeś dzisiaj do pracy.
A tak. I to jest najciekawsze, że te zakwasy są straszne, ale mamy tutaj w budynku pasty windę, także dałem radę.
I wejść do studia i zrealizować kilka programów, między innymi nami program popołudniowy. To co, zadedykujemy wszystkim, którzy przebiegli maraton z gratulacjami piosenkę jaką?
Chciałbym im zadedykować piosenkę zespołu Queen, We Are the Champions, ale to nie tylko dlatego, że wszyscy jesteśmy bohaterami. Także ci, co kuleją, są ludzie niewidomi, którzy pokonują te dystanse, bo to jest taki, umówmy się, dystans, który trzeba pokonać. A co jest w tym utworze? To jest, ja mam, króciutko, mam 50 utworów w swojej MP3, którą słucham podczas biegu, bo to mi dodaje jakiejś tam energii i otóż one chodzą losowo, a ten utwór pojawił się jako ostatni utwór podczas biegania na metę. To jest bardzo ciekawe, dlatego chciałbym zadedykować wszystkim, bo przecież nie przewidywałem, że to będzie ten, przy którym ja wbiegnę na metę. Także dla wszystkich maratończyków, dla Radia Wnet, bo też w intencji Radia Wnet biegłem i wolnych mediów, żeby było wszędzie w całej Polsce tak, jak jest tutaj. Właśnie chciałem zadedykować piosenkę zespołu Queen, We Are The Champions.